Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gości dzisiaj człowiek wielu talentów. Pisarz, poeta, scenarzysta, reżyser, aktor. Kasper Bajon, dzień dobry.
Dzień dobry. No ten aktor to już tak.
No, aktor dziecięcy.
No, aktor dziecięcy, tak. Dokładnie.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
W ostatnich latach bardzo wyraziście wykształcił się taki artystyczny tandem Jan Holubek, Kasper Bajon. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to współpraca panów rozpoczęła się przy Roście.
Tak, nasza współpraca była przy Roście. Zaczęło się to od pierwszego sezonu. Już myśmy się z Jankiem poznali i to cała ironia losu na planie reklamy. Janek był wtedy operatorem, ja pracowałem w agencji reklamowej i kiedyś czytał moją książkę, jak dowiedział się, kim jestem, to zapytał mnie, czy bym przeczytał jego scenariusz i to był scenariusz pełnometrażowego filmu, który wtedy się nazywał Dekonstrukcja i to były takie pierwsze, można powiedzieć, to były podwaliny pod Roysta. No i tak zaczęliśmy razem pracować i tak to trwa, no, ku, że tak powiem, pożytkowi mojemu Jaśka.
Był pan przy realizacji Roysta nie tylko scenarzystą, ale również asystentem reżysera.
Tak, przy pierwszym Roście...
Wspomagał pan
tak,
na planie, Jan Holubek.
Tak, przy pierwszym Roście tak, pracowałem obok Jaśka. I wtedy właściwie powiedziałbym, że zawiązała się taka większa grupa ludzi właściwie wtedy, która ze sobą jakoś tam współpracuje w ramach pewnych układów, ale w sumie jest to szeroko grono ludzi, które jeszcze przez te lata idzie razem jakoś przez ten świat filmowy. Raz są takie, inne jakieś tam, powiedziałbym, mariaże wewnątrz tego świata, no ale powiedziałbym, że to jest pewna grupa.
Taki trzon jest.
Trzon, który się dobrze rozumie, znaczy my się naprawdę dobrze znamy, no bo jakieś tam rzeczy przeżyliśmy ze sobą, przyjaźnimy się, kumplujemy, więc na pewno coś takiego jest.
Serial ten cieszył się dużym powodzeniem wśród widzów i to zaowocowało kontynuacją losów bohaterów w Roist 97 i Roist Millennium. Nie obawiał się pan tego ryzyka, takiego zagrożenia dotyczącego jednak sequeli, bo to różnie się kończy.
Ja jestem, to jest ciekawe, bo to jest ciekawe pytanie, ponieważ no, nigdy nie można mówić nigdy, ale jednak Roist to była jakaś taka nasza specjalna przygoda. My mamy stosunek do tego serialu bardzo osobisty. Natomiast podejrzewam, że to jest jedyny przypadek, kiedy robię coś sezonowego. W sensie takim, że chyba żebym wymyślił od początku do końca scenariusze na, nie wiem, 5 sezonów, no to może, ale raczej tak nie. Raczej ja jestem zakochany w tych formach, tych miniseriach. Z tym się też najlepiej czuję.
Ale kolejne serie akurat w wypadku Roysta nie ustępowały pierwowzorowi.
Nie, myśmy mieli, warto powiedzieć, że myśmy przy pierwszym Roście już mieli dużo pomysłów na kolejne sezony. Trochę Roist był tak wymyślony, znaczy oczywiście to nie było do końca spisane, ale myśmy z Jaśkiem dużo o tym rozmawiali. Ten świat nas jakoś tam kręcił w tamtym czasie i było przyjemnie do niego wracać, no ale to też takie było na zasadzie, no że się z tą pierwszą miłością tak nie chce rozstać człowiek, no więc ją jakby jeszcze ten,
natomiast... Hobby.
Tak, natomiast potem się po Roście Millennium pojawiły takie propozycje, żebyśmy może napisali jakiś taki w ogóle coś o tylko o Mice albo o postaciach z tego, powiem, użyję tego słowa, uniwersum. Natomiast już my już nie chcieliśmy, już wtedy doszliśmy do wniosku, nie, że Millennium kończy nam tę przygodę.
W serialu Roist 97 pojawia się temat powodzi stulecia. W kolejnym, późniejszym serialu rozwinął pan ten temat. Mówię oczywiście o Wielkiej Wodzie. To są sytuacje ekstremalne. Interesują pana zachowania, motywacje osób właśnie w takich dramatycznych, tragicznych, no ekstremalnych sytuacjach.
No na pewno coś jest takiego. Znaczy jak ja sobie myślę, ja nie jestem takim, powiedzmy, twórcą, który jakby po fakcie trochę analizuje, co mnie w czymś bardzo kręci. Tak? Powódź jest taką ekstremalną na pewno sytuacją. Dobrze ją pamiętałem, natomiast zawsze też pamiętam, ktoś mi mówił, no wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzą. No to są te sytuacje, które ludzi sprawdzają. Ale ja też tak coraz bardziej zaczynam widzieć, że jak kurczę, jakkolwiek to zabrzmi, że ta Polska jest jakimś dla mnie, jakoś mnie tak uwiera. W sensie, że to są dla mnie jakieś sytuacje, że w tych sytuacjach ekstremalnych też można zobaczyć, kim my jesteśmy, ale kim my jesteśmy jako powiedziałbym, jakaś
społeczeństwo,
jakaś wspólnota właściwie, tak? I to różnie się w tych sytuacjach zachowujemy, tak? I ja mam takie podejście, że ja bardzo lubię wszystkich swoich na przykład bohaterów.
Nawet tych ułomnych.
Tak, no, bo nie chcę, jakby ja nigdy nie staram się nie stawać po żadnej stronie. Oczywiście jako osoba o pewnych poglądach i widzeniu świata mam pewne, powiedziałbym właśnie, poglądy na pewne sprawy, ale w serialu, jak piszę scenariusz, to one muszą odejść trochę bardziej na dalszy plan.
Heweliusz, najnowszy serial, dotyka kolejnej spektakularnej tragedii, jaką było zatonięcie promu pasażerskiego w styczniu 1993 roku. Do dzisiaj uważa się tę katastrofę jako największą cywilną katastrofę morską po II wojnie światowej. Co tym razem pana zainspirowało jako scenarzystę w tej historii? Bo chyba nie tylko sama katastrofa.
Nie tylko sama katastrofa. Ja przede wszystkim jestem bardzo... Niestety urodziłem się na Mazowszu, więc to dziwnie brzmi.
Dlaczego
ale
niestety?
Jestem bardzo związany z morzem.
A, rozumiem.
I morze jest jakby jakąś taką przestrzenią, w której dobrze się czuję. Dzisiaj jak byłem w Gdyni, poszedłem, długo siedziałem nad morzem. Zawsze tak było. Morze jest dla mnie czymś, co jest wielką moją miłością. I trochę zawsze chciałem opowiedzieć trochę o ludziach morza, ale zawsze na mnie duże wrażenie robiła jedna rzecz, która... No tak jak mieszkam właściwie w El Cotillo na Fuercie, ale nie tylko tam. W wielu rybackich wioskach są pomniki żon rybaków, które zawsze wyglądają tak samo, że one stoją, patrzą w morze i wypatrują tych przypływających mężów. I to zawsze działało mi bardzo na wyobraźnię, w sensie nadal działa. Tylko że w przypadku jakby Heweliusza myśmy chcieli tutaj, chciałem zrobić, że to jest trochę już coś innego. Znaczy już to jest inna skala, ale uczucia są te same. Te kobiety czekające na tych mężczyzn, to są te kobiety, które są w tych wioskach i patrzą na mężów wracających właśnie z połowu lub nie wracających, bo właściwie o tym są te pomniki i o tym trochę jest Heweliusz. Natomiast no to jest dla mnie gdzieś tam taki obraz, który gdzieś ze mną był, ale jednocześnie też zależało mi, żeby ten Heweliusz, on się metaforyzował, żeby ta opowieść była nie tylko dla ludzi, którzy wiedzą, gdzie jest na promie maszynownia, a gdzie mostek, tylko żeby to było czymś więcej. Ogólnie opowieścią o stracie, w której każdy, nawet osoba z Mazowsza, może odnaleźć jakąś swoją historię. A z drugiej strony też to jest coś takiego, dla mnie tam jest taka rzecz, którą mówi postać grana przez Jana Englerta, a mianowicie mówi, że morze kiedyś było przygodą, ja zawsze żyłem tą przygodą.
A teraz jest biznesem.
A teraz jest biznesem. I to też jest trochę o tym serial.
To prawda. No zresztą tam jest ciekawy zabieg, wie pan, bo jak się mówi o morzu, no to jednak się kojarzy raczej z marynarzami, czyli z mężczyznami. Natomiast akurat w serialu, który pan napisał, kobiety są na centralnym miejscu.
Tak, wydaje mi się, że tak, no bo właśnie tak jak mówię, że w jakimś sensie paradoksalnie, ja dzisiaj sobie o tym myślałem właśnie, nie wiem, to są jakieś takie terapeutyczne tutaj tony uderzę, ale trochę niech tak będzie. W tym sensie, że patrzyłem dzisiaj na te łodzie wypływające z mariny w Gdyni i tak one mnie ciągnęły i tak sobie o nich myślałem, ale z drugiej strony i że to zawsze jest właśnie podróż morska, zawsze mi się kojarzyło z przygodą, ale ja jednak jestem gdzieś bliżej tych kobiet, które czekają. Znaczy, że ja jestem na lądzie i czekam. Ta perspektywa jest jakby paradoksalnie...
W tym jest niepewność.
Jest niepewność i jest jakaś bliższa mi. W sensie bardziej ją rozumiem niż taka, powiedziałbym, perspektywa takiej przygody, eksploracji świata, którą też bardzo lubię, ale to jest co innego. Że ja jestem bliżej tych osób, właśnie niepewnych osób czekających na lądzie.
No tak, bo jeżeli giną mężczyźni na morzu, to jednak ta trauma spada na tych, którzy zostają, czyli na ich żony, córki.
Tak, i rzeczywiście jest coś takiego. Jest w tych ludziach, którzy są oddani morzu, tak jak oddani są górom, tak jak ja mogę powiedzieć, oddani są filmom, sztuce. Jest dużo egoizmu. I ta druga strona jakby jest ofiarą tego egoizmu, a w sytuacjach skrajnych jakby pozostaje sama i to nieszczęście jakby spada na nią.
Jesteśmy w przededniu premiery serialu Heweliusz. Za sterami reżyserskimi oczywiście Jan Holubek ponownie. Jeżeli dobrze policzyłem, to jest piąta już wspólna produkcja?
Tak, chyba tak, piąta.
Powiedział pan, że się przyjaźnicie. Co sprawia, że jednak się dogadujecie tak dobrze na planie? No bo chyba... No
to jest tak, bo ciekawe, bo trzeba. My się tak przyjaźnimy, ale my nie jesteśmy takimi best buddies. My się rzadko na przykład spotykamy tak prywatnie.
No tak, bo Jan Holubek mieszka w Warszawie, pan
tak,
na Wyspach
Kanaryjskich.
Tak, ale nawet
jak jesteśmy, ale to jest coś takiego, ja lubię teraz takie porównania do piłki nożnej, w sensie, że ja myślę, dobrze Jankowi dogrywam piłkę jakby i dobrze się rozumiemy na tym boisku, bez słów, my się nigdy nie kłócimy. Wyprzedzamy swoje ruchy, więc wiemy, co ten drugi gra. I to jest ta przyjaźń, tak? Ta przyjaźń taka, powiedzmy, wspólnego fanu zrobienia pewnych rzeczy i rozumienia się na jakimś innej płaszczyźnie, tak? Otaczają nas ludzie, jesteśmy z wieloma ludźmi dużo bliżej niż ze sobą. Ale jednak w takim rozumieniu się pracy, współpracy. To nie sądzę, żebyśmy byli z kimś bliżej.
W Roście, jak mówiliśmy, był pan asystentem reżysera, ale tego zawodu uczył się pan tak naprawdę przede wszystkim na planach najpierw spektakli telewizyjnych, a później już jako drugi reżyser, podczas realizacji filmów reżyserowanych przez pana tatę, Filipa Bajona.
Tak, tak, tak.
I czy praca na planie jest najlepszym sposobem na poznanie tajników tego pięknego, choć no, niełatwego zawodu?
To jest coś takiego, co ja muszę powiedzieć, to jest też tu w Heweliuszu jest, bo jak się idzie do tej reżyserii między innymi, albo w ogóle do filmu przez pracę na planie, to jest się trochę jak główny bohater naszej opowieści, czyli Witold Skirmund, jest się trochę oficerem z awansu. Nie ma się tej szkoły. I to powoduje pewne napięcia z ludźmi, którzy szkołę mają. Ale jednak w sztormach pływają praktycy. Więc ja mam takie wrażenie, że ja przez wiele sztormów przeszedłem, że tak powiem, i jestem na to gotowy, żeby teraz wiedzieć, jak nawigować łodzią. Tak? Może nie mam takiego wykształcenia, że tak powiem, ze szkoły oficerskiej, morskiej, ale wydaje mi się, że plan jakby weryfikuje bardzo dużo, że właściwie on...
Czyli papiery na kapitana planu filmowego są.
Tak, tylko że to jest tak jak ten, czy nie zawsze można zostać kapitanem, kiedy się nie ma tej szkoły oficerskiej, żartuję, ale tak. Nie, no to myślę, że tak jest, no, że to jest tak naprawdę praktyka w dużej mierze. No, ja bardzo w ogóle cenię i szkoły filmowe, i ludzi ze szkół filmowych. Ja trochę nie poszedłem do szkoły filmowej ze względów no, różnych osobistych. Nie czas i miejsce trochę o nich opowiadać, bo po prostu tak się moje życie potoczyło. Natomiast mam też takie przekonanie, że jednak szkoły filmowe też, trzeba sobie powiedzieć, są dość późnym wynalazkiem. To nie jest tak, że te szkoły to nie są uniwersytety jak Uniwersytet w Bolonii, gdzie ten, tylko to pierwsi na przykład amerykańscy filmowcy w ogóle nie mieli żadnych szkół filmowych, nie było, bo nie było szkół filmowych.
Prawda. Tak. W 2018 roku zadebiutował pan jako reżyser pełnometrażowym obrazem Via Carpathia, ale o tym filmie, a także o pana doświadczeniach literackich i aktorskich porozmawiamy po przerwie. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w drugiej części audycji kontynuujemy rozmowę z naszym gościem Kasprem Bajonem. Via Carpathia, pański debiut pełnometrażowy, to jak wskazuje tytuł, kino drogi, ale także podróż w głąb siebie, jaką odbywają bohaterowie pana filmu.
Tak, tak żeśmy wtedy zrobili, bo byliśmy w takiej sytuacji, że nie mogliśmy robić trochę filmów ze względów, no nie dostawaliśmy jakby dotacji w PISF-ie, było trudna. Sytuacja była taka też, że chcieliśmy opowiedzieć o wtedy kryzysie na granicach Europy w 2016-2017 roku, no i postanowiliśmy, że spakujemy się ja, Klara, czyli moja partnerka, z dwiema innymi parami, parą operatorów Zuzą i Julkiem oraz parą aktorów Piotrkiem i Julką Kijowską. I że ruszymy i nakręcimy ten film w taki sposób. No to była duża przygoda, bo to dużo rzeczy tam się wtedy działo. No, teraz już pewnie to był taki młodzieńczy impuls.
Był element szaleństwa.
Był element szaleństwa. Myślę, że teraz już bym się na to nie zdobył, bo już w sensie niestety z wiekiem trochę się stajemy leniwi i mniej szaleni. Natomiast to było fajne przeżycie. W sensie takie bardzo dla nas istotne. Bo ja w ogóle często mam takie głębokie przekonanie, że w ogóle sam proces jest dużo ciekawszy niż często efekt. W sensie, że efekt nie jest tak ważny jak proces w ogóle w pisaniu, we wszystkim.
No, samotworzenie.
Samotworzenie, bycie w tej sytuacji. Tak? Bardzo jestem tutaj, powiedziałbym, egotycznie nastawiony do tych działań.
Wspomniał pan o Klarze Kochańskiej, bo ten film zrealizował pan z nią wspólnie. Takie reżyserskie tandemy oczywiście były u nas, chociaż jest to rzadkość. Pamiętam, że Jerzy Hoffman z Edwardem Skórzewskim robił filmy. Tak. Potem oczywiście Krzysztof Krause i Anna Kos-Krause. Tak. Teraz Małżeństwo Sasnalów. Ale mimo wszystko reżyseria to jest jednak chyba zawód dla indywidualistów.
No dlatego Via Carpathia była pierwsza i chyba ostatnim filmem, który razem zrobiliśmy. W tym sensie, że to dla naszego małżeństwa dobre, że jest jak jakby nie wchodzimy razem. Nie, tak naprawdę to chodzi o to, że to się śmieje, że może tak jest. Chętnie bym Klarze na przykład bardzo bym, i zresztą to zrobiłem, coś napisał, że albo odwrotnie, że tak byśmy
Lokatorki
działali.
Lokatorki chyba był taki film,
tak,
pamiętam,
ale teraz tak, tak, ale teraz też tak, że właśnie, żeby współpracować, bardzo o tym myślimy, natomiast chyba nie, żeby dwie osoby były na planie osobami reżyserskimi, z tego względu też, że jakby wtedy dom nasz po prostu się zawali, jakby mamy dzieci, mamy, no tak, mamy obowiązki, więc lepiej, żeby jedna osoba była argument na planie, kiedy druga jest w domu i żebyśmy się wymieniali.
To jest argument, to prawda. Ciekawe, że jako współscenarzyści filmu Via Carpathia figurują twórcy głównych ról, Julia Kijowska i Piotr Borowski. Czy to wynikało z tego, że tak dużo improwizowali,
tak,
na planie?
Tak, improwizacji było sporo. Myśmy specjalnie tak chcieli zrobić ten film. Scenariusz liczył pewnie z 25 stron, może 30. No i oni bardzo dużo od siebie dali, tak? W sensie dawali, dużo rozmawialiśmy. Musieliśmy też działać w sytuacjach zastanych, tak? Potem dużo osób nam mówiło, pytało się, jak dostaliśmy nagrodę na przykład w Koszalinie, jak to w ogóle jest możliwe, że my zrobiliśmy film w pięciu, bo tak było, w pięciu państwach. Co jest bardzo trudne, no i no mieliśmy ten sposób działania jakby opatentowany, no ale to wymagało od wszystkich jakby też, każdy miał bardzo ciekawe obowiązki. Ja pamiętam, że miałem obowiązek podbijania ceł wszelkich na granicach i pamiętam, że na granicy serbsko-macedońskiej nosiłem arbuzy na przykład. Musiałem przenieść dużo arbuzów, żeby mi to podbili. Więc takie śmieszne, śmieszne sytuacje, coś za coś, tak.
Ma pan w dorobku kilka publikacji prozatorskich, a także kilka tomików poetyckich. Ten najbardziej spektakularny sukces odniosła książka Fuerte, która przed kilku laty była nominowana do nagrody literackiej Nike. To taka, powiedziałbym, duża nobilitacja. To taki rodzaj jest reportażu, czy też eseju z wyspą w roli głównej, na której pan mieszka zresztą.
Tak, tak. Ja bardzo lubię jakby pisać, w sensie eseje są jakby najbliższą mi jakby formą pisania. Rozumiem przez to też mieszanie gatunków. Teraz wydałem książkę Poznań kolonialny, która też jest tak opowiedziana w jakimś sensie. Jest to książka o mojej podróży do Tanzanii śladami poznaniaków i mojej rodziny, które
no pana tata się wywodzi z Poznania.
Tak, no moja rodzina właśnie jest z Jeżyc, no więc to są rzeczy, które gdzieś mnie interesują, ale inaczej piszę scenariusze, inaczej piszę książki, tak? To jest dla mnie gdzieś istotne, żeby to sobie rozgraniczyć. No, takie moje jakieś wewnętrzna potrzeba.
Wydał pan też Gambit orangutana, to mnie zaciekawiło, bo sam grywam w szachy i tam czuć pana miłość do tej najlepszej gry, jaką chyba wymyślił człowiek, ja tak uważam. Nie wiem, czy ma się z tym zgodzić.
Zdecydowanie.
No i pojawiają się w niej tacy mistrzowie przedwojennych polskich szachów, jak Ksawery Tartakow, Rekiba Rubinstein. No myśmy byli wtedy potęgą szachową, szczególnie w latach 30. Ale wydaje mi się, że szachy to jednak, i chyba w tej pozycji to widać, to nie tylko gra, to także walka umysłów, a także część naszej historii.
Historii kultury,
kultury, tradycji.
Tak, powiedziałbym, że szachy mają ten w ogóle też bardzo ważny element estetyczny i są takim działalnością, która nie ma praktycznego wymiaru w jakimś sensie, więc ma wymiar estetyczny i jest ten. Ja uwielbiam grać w szachy, myślę, że godziny spędzałem, teraz gram trochę mniej. Szachy, i o tym trochę jest Gambit, ale szachy są historią wielkiego mojego rozczarowania, ponieważ szachistą jestem miernym, ale tak jak każdy grafoman uwielbia pisać, tak ja uwielbiam bardzo grać w szachy.
Ale to bardzo szlachetna gra. Ja w ogóle uważam, że szachy powinny być obowiązkowym przedmiotem w szkole, na przykład
chyba podstawowej. Tak, są. Wydaje mi się, że są państwa, gdzie w szachy się gra bardzo, bardzo dużo i że są. To
jest świetne. Analitycznego
świetne
myślenia.
Tak, 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 tak. I wyobraźni przestrzennej. To jest
prawda,
bardzo ważne.
To prawda. Literatura czy kino? Możemy wartościować, co jest dla pana ważniejsze?
Nie, ja się wywodzę z takiego domu, a nie innego i zawsze byłem, że literatura i kino to była właściwie wspólnie równo szły. Wiadomo, zawsze mówię, że literatura to jest trochę mój dom, a kino to jest taka podróż, no ale lubię i podróżować i być w domu, więc nie wartościuję.
Wróćmy do tego aktora, od którego też zaczęliśmy. Aktor dziecięcy. Zagrał panu Piotra Szulkina, tak, no wybitnej postaci też polskiego kina w Feminie, chyba jako 7-letni chłopiec, syna głównej bohaterki.
Syna głównej bohaterki, tak.
Potem kilka lat później też w Poznaniu 56, tak, czyli w filmie Filipa Bayona. Czy te z perspektywy czasu traktuje pan to jako dziecięcą przygodę, czy to było jednak coś więcej?
Nie, to była dziecięca przygoda. Ja niestety wolę być po drugiej stronie kamery niż przed kamerą. Nie czuję się dobrze jakby przed kamerą. Ale zawsze myślę, że mam bardzo głupią minę.
Rozumiem. Za moment premiera serialu Heweliusz, zrealizowanego według pana scenariusza. A jakie kolejne wyzwania przed panem? Co możemy zdradzić naszym słuchaczom?
No niewiele. Ja niestety pracuję tak, że nie mogę zdradzać niewiele. Wiem, wyzwania są. Jedne są już bardzo zaawansowane, drugie są na początku, no ale to trzeba...
Ale to będzie serial, to film?
Będzie serial, będzie film, będą książki. Będzie dużo. Znaczy nie tak, że teraz zaleję ludzi w następnym roku po prostu swoją osobą, ale mam dużo planów, ale ja też tak... Myślę, że sztuka lubi ciszę, w sensie taką, żeby na razie o niej dużo nie mówić i zobaczymy, co tam się pojawi.
Tym niemniej trzymam kciuki za udaną realizację tych planów.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Gościem Magii Kina był Kasper Bajon, pisarz, scenarzysta i reżyser.
Dzięki.
Jak zostać legendą kina?
Dzisiaj jest szczególny dzień, który w naturalny sposób sprzyja wspomnieniom. Także o wielkich postaciach światowego i polskiego kina, które odeszły w tym roku. Filmy i role zagrane w nich nosimy często w naszej pamięci i w sercu. Czasem zmuszały nas do refleksji, innym razem bawiły. Na pewno były ważne na różnych etapach naszego życia. Miasteczko Twin Peaks. Kultowy serial z mojego dzieciństwa, dziwny, niejednoznaczny i grający z oczekiwaniami widza, był czymś zupełnie dla mnie nowym. W styczniu tego roku odszedł jego twórca David Lynch, być może największy surrealista współczesnego kina, którego Mulholland Drive, Blue Velvet, Człowiek-Słoń czy Zagubiona autostrada zachwycają do dzisiaj. Robert Redford, jeden z największych aktorów wszechczasów, Złoty chłopiec z Kalifornii. Kochało się w nim kilka pokoleń pań na całym świecie, między innymi za rolę w Pożegnaniu z Afryką czy w Zaklinaczu koni. Ja uwielbiałem jego aktorskie duety z Paulem Newmanem w Żądle oraz w westernie Butch Cassidy i Sundance Kid. Walczył ze stereotypem pięknego mężczyzny. Zaczął reżyserować. Z sukcesem. Za swój debiutancki film Zwykli ludzie otrzymał Oscara. Odszedł także kolejny wspaniały hollywoodzki aktor Gene Hackman, dwukrotnie nagrodzony Oscarem za rolę we Francuskim łączniku i westernie Clint Eastwooda Bez przebaczenia. Pamiętne kreacje stworzył także w Rozmowie Coppoli, Mississippi w ogniu Parkera czy Bonnie and Clyde Penna. Z sentymentem wspominamy także postać polskiego generała Stanisława Sosabowskiego, którego zagrał w dramacie wojennym O jeden most za daleko. Była muzą Woody'ego Allena. Za tytułową rolę w jego filmie Annie Hall otrzymała Oscara. Diane Keaton była symbolem elegancji i kobiecości. Niezależna, przez lata zaangażowana w działalność charytatywną, w pomaganie słabym i potrzebującym. Trudno byłoby wymienić jej wszystkie znakomite kreacje. Najbardziej pamiętamy jego role serialowe Dr. Kilder, Szogun czy Ptaki ciernistych krzewów. Wszystkie przyniosły mu złote globy i uczyniły z Richarda Chamberlaina hollywoodzką gwiazdę. Grał też w takich kinowych przebojach jak Płonący wieżowiec czy Tożsamość Berna. Godną zapamiętania kreację prawnika Davida Bartona stworzył w filmie Petera Weira Ostatnia fala. Claudia Cardinale była ikoną włoskiego kina, chociaż jej sława wykraczała daleko poza granice Italii. Jednak to kreacje urodzimych wspaniałych reżyserów w Lamparcie Viscontiego i w 8,5 Felliniego należą do najlepszych w karierze Claudii Cardinale i przyniosły jej międzynarodową sławę. W dzieciństwie podobał mi się western z przymrużeniem oka Królowe Dzikiego Zachodu, w którym partnerowała Brigitte Bardot. Był idealnym odtwórcą roli charyzmatycznego Jima Morrisona w obrazie Olivera Stone The Doors. Vala Kilmera pamiętamy także jako Icemana z Top Gun Tony'ego Scotta, Bruce'a Wayne'a z Batmana Forever, Joela Schumachera, a także z ról w fantastycznym Willow Rona Howarda czy w sensacyjnej Gorączce Michaela Manna. Val Kilmer, co ciekawe, wystąpił także w jednym polskim filmie W letniej miłości Piotra Uklańskiego u boku Bogusława Lindy i Katarzyny Figury. Michael Madsen był aktorską ikoną lat 90. dzięki kreacjom w filmach Quentina Tarantino, takich jak Kill Bill czy Wściekłe psy. Prawdziwy ekranowy twardziel, który zagrał w ponad 100 produkcjach. W Polsce pożegnaliśmy w tym roku dwie wybitne aktorki.
Jadwiga Jankowska-Cieślak, jedną z pierwszych ważnych ról filmowych, zagrała u Janusza Morgensterna w obrazie Trzeba zabić tę miłość. Sławę przyniosła jej kreacja w innym spojrzeniu, dramacie węgierskiego reżysera Karoli Moka, za którą otrzymała Złotą Palmę w Cannes. Aktorka urodziła się w Gdańsku i tutaj chodziła do szkoły podstawowej przed przeprowadzką do Warszawy. Ewa Dałkowska. Najwybitniejsze kreacje filmowe stworzyła w filmach Janusza Majewskiego Sprawa Gorgonowej i w kameralnym obrazie Andrzeja Barańskiego Kobieta z prowincji. Duże role grała także w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego i Agnieszki Holland. Była wielokrotnie nagradzana za kreacje zarówno w spektaklach teatru telewizji, jak i za te tworzone na deskach warszawskich teatrów, Powszechnego i Nowego Teatru. W tym roku odszedł również jeden z największych polskich dokumentalistów, Marcel Łoziński. Reżyser tak wybitnych filmów jak Próba mikrofonu, Wszystko może się przytrafić, czy 89 mm od Europy, za który otrzymał nominację do Oscara. Na zakończenie słów kilka o aktorze, którego jedna rola uczyniła nieśmiertelnym. Kto widział arcydzieło Luchino Viscontiego Śmierć w Wenecji, na pewno nie zapomni pięknego młodzieńca Tadzia. Zagrał go 15-letni szwedzki aktor Björn Andersen, który zmarł dokładnie tydzień temu w wieku 70 lat. Visconti nazwał go podczas realizacji filmu najpiękniejszym chłopcem na świecie. Taki tytuł nosi także zrealizowany przed 4 laty film dokumentalny, ukazujący gorzką prawdę o człowieku, którego zniszczyła uroda i sława. Polecam go Państwu, żegnając się w tym szczególnym dniu w roku. Audycje zrealizowali Julia Baranowska i Arkadiusz Chomicki. Tomasz Żółtowski, do usłyszenia.
Magia kina.